Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pink. Proszę Państwa, mam przed sobą materiał z NBS-u, czyli Narodowego Biura Statystycznego Chińskiego. Ceny producentów w sektorze przemysłowym na marzec, za marzec 2021 roku. Cytuję zatem. W marcu 2021 roku wskaźnik cen producentów, czyli PPI, indeks cen producentów, dla towarów przemysłowych wzrósł o 4,4% rok do roku i 1,6% miesiąc do miesiąca. Wskaźnik cen zakupu towarów, wyrobów gotowych wzrósł o 5,2% rok do roku i 1,8% miesiąc do miesiąca. No i tutaj średnia od początku roku bez znaczenia. Proszę Państwa, co ja o tym chcę? Ja muszę coś na ten temat powiedzieć, dlatego że jeśli w ciągu jednego miesiąca, może inaczej, jeśli w ciągu dwóch miesięcy wskaźnik, indeks PPI rok do roku, a można uznać, że rok temu był, baza była niska, więc nie ma problemu. Stosunkowo niska, bo rok temu było około, powiedzmy sobie, ten rok do roku wynosił minus 1,5. Więc teraz szybciej idzie, ale też ma, baza jest istotna. Więc jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wskaźnik cen skoczył o ponad 4%, to jest naprawdę bardzo źle. Jeśli, a teraz kwestia miesiąc do miesiąca, bo rok do roku, no to właśnie ten element sprzed roku decyduje w dużej mierze, aczkolwiek nie tylko, znaczy jest jakby bazowy. Natomiast miesiąc do miesiąca, to już nie ma tych historii. I miesiąc do miesiąca wskaźnik podwoił się. Z 0,8 do 1,6. Mam na ten temat swoją... No, dokładnie taka sama sytuacja jest w przypadku cen wyrobów gotowych. Wyrobów gotowych, gdzie jest 5,2%. W tej chwili wskaźnik wynosi 5,2%, a 2 miesiące temu wynosił 0,9. No. Czyli dokładnie prawie tyle samo, tam 4,3% wzrost w ciągu dwóch miesięcy. W przypadku miesiąc do miesiąca to jest też duży wzrost, z 1,2 do 1,8. I teraz wracam do, jak tam to pan redaktor Michałkiewicz mówi, mojej ulubionej teorii spiskowej. Z tym, że ja nie używam określenia teoria spiskowa, bo to nie jest żaden spisek. Znaczy, to nie jest żadna teoria spiskowa, to jest po prostu opisywanie rzeczywistości. To jest spisek. I to, bo to w mojej opinii nie jest spisek. Otóż, jaką mamy sytuację na świecie? Bo od tego trzeba zacząć. Mamy dwa elementy bardzo istotne. Stany Zjednoczone wyruszyły na szybszą i bardziej rozległą wojnę z Chinami. Nowa administracja Bidena nie tylko nie przygasiła tej wojny, którą rozpętał Trump, ale wręcz odwrotnie ją roznieca o dodatkowe punkty. Takim punktem jest Tajwan. Jedni, że nie wspomnę o Xinjiang, tam Hongkong, to powiedzmy sobie, to są drugorzędne sprawy, ale teraz rzecz cała rozgrywa się na Tajwanie. Wokół Tajwanu. A więc naprawdę idzie na noże. Na noże. Czyli mamy sposób na powstrzymywanie, tak zwane powstrzymywanie, doktryna amerykańska obowiązująca od ponad 10 lat. Doktryna powstrzymywania Chin jest rozbudowywana, jak to jest tylko możliwe. Na wszystkich frontach. I w mojej opinii jest również nowy element, który właśnie ja widzę na tym wykresie, na tych wykresach. Ale nie tylko na tych. Otóż sytuacja jest kuriozalna. do przewidzenia była już 2 miesiące temu. Właśnie dlatego, między innymi, w mojej opinii, tak jak mówiłem, władze nie chciały, aby ludzie wyjeżdżali z miast wschodniego wybrzeża, czy w ogóle z miast nie wyjeżdżali, z pracy, z miejsc pracy nie wyjeżdżali do siebie na wieś. Ponieważ władze, i wtedy to już mówiłem, to był początek lutego, czyli 3 miesiące temu. Wtedy mówiłem, że w mojej opinii władze Chińskiej Republiki Ludowej mają taką oto kalkulację, że jako że u nich sytuacja się absolutnie normowała, mimo ja w tej chwili to oceniam jako propagandową historię, znaczy rozdmuchaną specjalnie przez rząd, żeby trochę przestraszyć społeczeństwo, ale z drugiej strony, właśnie żeby nie wyjeżdżało, ale z drugiej strony, żeby zdezinformować Zachód, jaka jest prawdziwa sytuacja w Chinach. Otóż chodziło o to, żeby gospodarka chińska, która się rozpędzała w trzecim kwartale pięknie, żeby dalej szła do przodu. I to kuriozum polega na tym, że to jest jedyna gospodarka na świecie, która idzie tak do przodu. Jedyna, która się daje radę z pandemią. Tutaj tym wszystkim moim miłym słuchaczom, którzy używają głowy do myślenia, zalecam położenie na jednej szali chińskiego sposobu wyjścia z pandemii, a na drugiej szali położenie polskiego, na przykład polskiego sposobu wyjścia z pandemii. I tu wtedy będziecie Państwo mieli porównanie i być może dojdziecie do wniosku, do jakichś konstruktywnych wniosków. To znaczy zastanowicie się, dlaczego w Chinach już w trzecim kwartale gospodarka szalała. Otóż, ale teraz wracamy do sprawy, do której dążę. Otóż, z jednej strony mamy do czynienia rozpędzającą się w zupełnie nieprawdopodobny sposób gospodarkę chińską, która w dodatku produkuje na eksport tyle, że nie sposób znaleźć kontenerów na wywiezienie tego wszystkiego. Pierwsza taka sytuacja, od kiedy w ogóle Chiny stały się takim ważnym eksporterem. Nie było nigdy czegoś podobnego, że nie można było znaleźć kontenerów do wywozu towaru. No to też to jest kolejna historia z tej samej to jest kolejny nabój z tego samego magazynku amunicji, którym się strzela do Chin. Ja jestem przekonany, że istnieją firmy, które blokują dostęp Chińczykom do kontenerów. Tak, taka jest moja opinia. Oczywiście firmy zachodnie, żydowskie, to jest jasne. No bo jakieś inne. Przecież nie afrykańskie. Otóż, i to jest jeden element, czyli ta blokada kontenerów przez wielkie światowe firmy, o czym się nigdy nigdzie nie mówi. Nikt nawet słowem się nie zająknął. Co się stało nagle takiego, że kontenerów zabrakło? Druga historia to ta, która wynika z tego wykresu. Otóż w sytuacji stagnacji reszty świata, gdy tylko gospodarka chińska ma się naprawdę dobrze lub świetnie, do tego stopnia świetnie, że pan premier Li na początku marca, na dwóch sesjach, powątpiewał, pozwolił sobie na coś takiego, że powiedział, że wcale nie byłoby dobrze, gdyby PKB chińskie było znacznie ponad 6%. Rozumiecie? Premier chińskiego rządu mówi o tym, że rozpędzanie się ponad miarę nie jest dobre. To o czymś świadczy, prawda? Świadczy czy nie? No. Ale Skoro Chiny zaczynają tak odskakiwać, a głównie Zachodowi, no bo głównie Stanom Zjednoczonym, bo o nie głównie tutaj chodzi. Chiny w znaczący sposób zaczynają odskakiwać Zachodowi i Stanom Zjednoczonym, to Stany Zjednoczone, mając do dyspozycji żydostwo międzynarodowe, do pewnego stopnia mając do dyspozycji, no właściwie trudno powiedzieć, kto ma kogo do dyspozycji, ale powiedzmy sobie, że nie będziemy wchodzili w szczegóły, kto ma kogo do dyspozycji. Pewnie jedni drugich. Czyli popularne powiedzenie pana Zagłoby: złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn załeb trzyma. To jest taka sytuacja. Taka sytuacja ma miejsce w relacjach rządu Stanów Zjednoczonych i środowisk żydowskich, mówiąc szeroko. Czyli, a tak naprawdę to się nazywa, no wszystko jedno, jak to się nazywa. Więc, przepraszam. Otóż, jeśli taka koincydencja zachodzi między rządem Stanów Zjednoczonych a żydostwem, czyli, że rząd Stanów Zjednoczonych może, jego przedstawiciele mogą, czy też wręcz prezydent może spotkać się z środowiskami żydowskimi i powiedzieć, co następuje. Otóż, słuchajcie, panowie i panie, bo tam pewnie i Jelena również jest, Żydówka. Ale nie tylko ona, nie ona jedna. Otóż, a pan prezydent Stanów Zjednoczonych może mógł na takim spotkaniu powiedzieć, co następuje. I to musiało być dosyć dawno temu. Przynajmniej ze 2 miesiące temu. No to już po rozpoczęciu tej swojej prezydentury. Musiał powiedzieć tak. Lub ktoś w jego imię. A słuchajcie, moi państwo. Nie mamy możliwości zatrzymania Chińczyków. No bo nie możemy ich zbombardować, nie możemy wysłać nasze rakiety, nasze minutmeny z bronią, z wyładunkami nuklearnymi, powystrzelać to wszystko. No niestety nie możemy. Tego się nie da zrobić. Za dużo ich tam jest. Choćby z tego powodu. Ale jako że oni są w tej chwili jedynym beneficjentem obecnej sytuacji, to znaczy my, biali, nie, zostajemy z tyłu coraz mocniej, coraz bardziej, a oni zaczynają biec do przodu, nie iść do przodu, tylko biec do przodu. Wobec tego należy coś z tym zrobić. I pan prezydent Biden mógł powiedzieć tak. Otóż, moja propozycja jest następująca. Jako że wy macie w rękach wszystkie instrumenty finansowe, które przy pomocy których możecie podnieść ceny na surowce, które to surowce są niezbędne Chińczykom, a jeśli są niezbędne Chińczykom i tylko właściwie tylko im w tej chwili, no bo wszyscy inni leżą i kwiczą. Mniej lub bardziej leżą. Więc jeśli wy jesteście władcami much, czyli tych wszystkich narzędzi finansowych, możecie znakiem tego spowodować wzrost cen tychże artykułów masowych głównie. Wszystkie artykuły masowe, które Chińczykom są niezbędne, a w tej chwili wszystkim innym są raczej zbędne, no bo co? No bo jak? Jak prawie cały świat nie pracuje, a Chińczycy tylko zasuwają do przodu, no to komu to jest tak naprawdę potrzebne? Chińczykom. W 80% pewnie Chińczykom. Czyli, gdybyście, kontynuował pan Biden, gdybyście tak spokojnie i umiejętnie podnieśli te ceny, aczkolwiek to jest nielogiczne o podniesienie tych cen, w normalnych warunkach ceny w takiej sytuacji stagnacji spadają, a nie rosną, prawda? No, ale mamy sytuację nadzwyczajną. Musimy nadzwyczajnie szybko przetrącić kark Chińczykom, chińskiej gospodarce. Jak to zrobić? No, spowodować między innymi, żeby ceny towarów masowych wzrosły. No i oczywiście wtedy taki Powell, czyli szef Fedu, czy ktoś inny, czy Jelenowa, bo ona tam już jest w ordynii z pracy, no ale przecież on jest Żydówką, to oni zapytali, no dobrze, ale panie prezydent, ale to musi kosztować. No, dogadamy się, powiada Biden. Tak, i dogadali się. A jak tam było, tak tam było. W każdym razie myślę sobie, że ta moja opowiastka, która wygląda na śmieszną, śmieszną, kabaretową, nie proszę Państwa, to nie jest kabaret. Ja domyślam się, że Państwo nie wiecie i nie musicie wiedzieć tego, że ceny dowolnych produktów masowych nie są zwykłymi, normalnymi cenami takimi jak cena pietruszki na targu. Nie. To jest cena miedzi, węgla, rudy żelaza i tysięcy innych rzeczy. To są produkty finansowe, proszę Państwa. To jest coś, co ustala się na zielonym stoliku. Tak, przy stole się ustala takie rzeczy. Oczywiście najczęściej robią to gremia zainteresowanych. No a kto jest najbardziej zainteresowany robieniem pieniędzy na świecie? Żydzi. Otóż, a proszę pamiętać o tym, że te produkty, znaczy nie produkty, ale te surowce, o których mówię, tysiące surowców, znaczy ich ceny nie są ustalane rynkowo. Nie ma nic to wspólnego z wolnym rynkiem. Absolutnie nic wspólnego. Tak jak w tej chwili ceny w Polsce nie mają nic wspólnego z wolnym rynkiem. Ceny gdziekolwiek zresztą na świecie nie mają nic wspólnego z wolnym rynkiem. Za wyjątkiem Chin oczywiście. Tam są takie ilości ludzi, którzy handlują, że tam to jest możliwe. Że wolny rynek u nich jest możliwy. Natomiast wszędzie indziej nie. Bo wszędzie indziej decydują Żydzi, a w Chinach decydują Chińczycy. I taka jest ta różnica. No cóż, jeśli ktoś myśli, że ja zmyślam, to oczywiście może sobie myśleć, co tam chce. Ja w końcu wręcz odwrotnie, zachęcam zawsze do myślenia, ale zachęcam do myślenia tych, którzy mają argumenty, przy pomocy których mogą myśleć. Bo argumenty w tym przypadku to wiadomości na temat rynku finansowego, a właściwie na temat kształtowania się cen na rynkach światowych. Powiem Państwu, jak to było 10 lat temu, mniej więcej 10 lat temu kończyła się epoka wolnych cen, znaczy cen ustalanych przez dwie dogadujące się strony. Otóż w pewnym momencie ceny rudy żelaza właśnie były takim miejscem, gdzie rynki finansowe chciały położyć na tym łapę. Bo jak to było poprzednio? Ano poprzednio było to tak, że powiedzmy sobie, rząd polski czy dogadywał się z, nie wiem, na przykład ze Szwecją, czy z Rosją, wszystko jedno, z miejscem, z ludźmi, znaczy czy rząd, przedsiębiorstwo polskie, reprezentowane tam przez jakiegoś tam wiceministra, dogadywały się z drugą stroną w kwestiach, powiedzmy sobie, że umowę podpisujemy na 3 lata, cena będzie, na początku cena wyjściowa jest taka i taka, dogadaliśmy się, że taka i taka, kwartalnie ona będzie weryfikowana przez ceny światowe, no i dobra, i jedziemy. Ale to było nie do pomyślenia dla rynków, tak zwanych rynków finansowych, czyli światowego żydostwa, bo to tutaj wszystko było poza ich kontrolą. No nie, takich historii to oni nie mogli zdzierżyć. No i przez dziesięciolecia pracowali nad tym, żeby doprowadzić do sytuacji zupełnie odmiennej. Otóż nie ma żadnego dogadywania się bieżącego. To rynki finansowe decydują o tym, jaka jest cena. To kontrakty terminowe wyznaczają przyszłe ceny, a rynki finansowe, to znaczy giełdy, a kontrakty futures, to co? Nie giełdy? Dobrze, giełdy. A kto panuje nad giełdami? No, wiadomo. Więc, rozumiecie Państwo? Teraz nie ma już takich możliwości, rzecz, za którą Pawlak powinien siedzieć, nie wiem dlaczego nie siedzi, ale widocznie są jakieś powody, dla których nie siedzi. Ten Pawlak, umowa Pawlaka z Rosjanami. To była być może ostatnia, nieudana wprawdzie, ale umowa wolnego rynku. Bardzo nieudana, albo jeszcze bardziej nieudana. Coś tam musiały być jeszcze jakieś inne czynniki, ale to jest bez znaczenia. To była umowa wolnego rynku między dwoma dogadującymi się stronami. Natomiast to była już ostatnia. Kulawa jak 150 albo jeszcze gorzej, ale umowa wolnego rynku. Natomiast w tej chwili już takich cudów nie. Być może Rosja, być może, ale to też myślę, że to już to stare czasy. Być może rosyjskie przedsiębiorstwa jeszcze handlują tak na własną rękę, ale to jest bardzo wątpię. Bardzo wątpię, bo Żydzi mają w Rosji zbyt duże przełożenia na władzę, żeby to tak wyglądało, jak to drzewiej bywało. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, żeby wyjaśnić Państwu mechanizm, który prowadzi do sytuacji, takiej tak kuriozalnej sytuacji, jak w tej chwili. Gospodarka całego świata siada za wyjątkiem jednego miejsca. Gospodarka całego świata siada, a ceny rosną w górę. Przecież to jest absolutnie kuriozum. Powinno być dokładnie odwrotnie. Ceny powinny pikować na mordę, na pysk. Ale nie. Rosną. Jak to możliwe? Ano, to jest możliwe tylko wtedy, kiedy jedna ręka trzyma za gardło cały świat. Finansowy. Ot i wszystko. No, mam nadzieję, że Państwu wyjaśniłem tą zagadkę tego, że ceny rosną, ceny artykułów masowych rosną, podczas gdy gospodarka świata siada. Jeśli Państwo będziecie mieli wątpliwości co do tego, to proszę bardzo pisać, pytać. Będzie mi bardzo miło. Jako, że niestety w tym sensie, że niestety straciłem dużo czasu na tłumaczenie tego, a z tego już niestety nie będę mógł kombinować dalej z tym PPI, ale myślę, że to jest najważniejszy element tego wszystkiego. Myślę, że to jest najważniejszy element tegoż właśnie indeksu PPI. To ten mój wywód, który przeprowadziłem przed chwilą. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.